Dzień tygodnia. Spotkaliśmy się w ten niedzielny poranek jak co tydzień i nie jest to wcale przypadek, ponieważ nasi pierwsi bracia i siostry pochodzą, są z pochodzenia Żydami i ich ważnym świętem był sabat. Dniem, którym czcili, był sabat. Natomiast, kiedy Jezus zmartwychwstał, od tamtej pory zaczęli spotykać się pierwszego dnia tygodnia, czyli w pierwszym dniu po sabacie. Właśnie dlatego, żeby uczcić ten dzień, uczcić dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. O tym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 20 rozdziale, 7 wierszu. Dzisiejsze nabożeństwo z pewnością, jak wiemy wszyscy, nawiązuje do śmierci i zmartwychwstania. Moglibyśmy powiedzieć, zaraz, dzisiaj jest Wielkanoc, dzisiaj jest zmartwychwstanie, dzisiaj świętujemy Jego zwycięstwo. No tak, ale nie ma zmartwychwstania bez śmierci. I dlatego nie możemy oddzielić tego w zwiastowaniu. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie możemy tego oddzielać? Nigdy tego nie możemy oddzielać? Dlatego, że Jezus Chrystus tego nie oddzielał. A później Jego uczniowie też tego nie oddzielali. A dowodem na to może być Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i 7 wiersze. I tam Jezus mówi tak. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. To jest treść pełnej Ewangelii, którą Jezus Chrystus głosił ludziom, kiedy chodził po tej ziemi. Możemy powiedzieć, to było 2000 lat temu. Pokusiłem się o moją własną refleksję na temat kontekstu naszego życia i wydaje mi się, że żyjąc dzisiaj odnoszę wrażenie, że sprawy wiary w Boga często są spychane przez ludzi do takich miejsc mało dostępnych dla innych. Czasami, kiedy próbuję nawiązać rozmowę z innym człowiekiem i rozmowa w jakiś sposób schodzi na sprawy wiary, sprawy Boga, a jeszcze idąc dalej Jezusa, Chrystusa, to jakoś gro ludzi nie czuje się komfortowo w takiej rozmowie, szczególnie wtedy, kiedy spotykam tą osobę po raz pierwszy w życiu. Myślę, że tak to już właśnie jest, że ta sfera duchowa człowieka jest jakby w człowieku zapieczętowana i nazwana i owiana pewną tajemniczością, pewną tajemnicą. Biblia, a w niej mowa o Jezusie Chrystusie i sam Jezus Chrystus, przychodząc na ziemię, on właśnie chciał troszeczkę tak odtajemniczyć sprawę życia duchowego człowieka. I jego treści dotyczące grzechu, jego ukrzyżowania oraz zmartwychwstania właśnie za każdym razem pozwalały otworzyć człowieka. I kiedy Jezus właśnie spotykał się z ludźmi, to właśnie używał takiego klucza do serca człowieka, mówiąc o sobie, kim on jest, po co przyszedł i co się później wydarzy po wydarzeniach, które mają nastać za jego życia. Apostoł Paweł, ponieważ on, jego narzędziem życia i pracy w misji było w pierwszej kolejności Słowo. Słowo Boże. Apostoł Paweł był tym, który przejął Słowo Boże. I on mówi tak o Słowie Bożym. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz, przepraszam, obosieczny. Przenikające aż do rozdziału duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Jeśli tak jest, jeśli to prawda, to moi drodzy, w dzisiejszy niedzielny poranek przyszliśmy tu na to miejsce, aby słuchać słowa, które jest zdolne każdego z nas przeniknąć i sfera życia duchowego przestanie być tajemnicą. Bo tam, gdzie jest słowo, tam jest prawda. Tam jest prawda o Bogu i tam jest prawda o człowieku. Więc jeśli za każdym razem sięgamy do słowa, jeśli wierzymy w to, że słowo jest całe takie, nie tylko jeden skrawek, nie tylko te fragmenty, które są naszymi ulubionymi fragmentami, ale całe pismo jest zdolne do tego, żeby osądzić zamiary i myśli serca człowieka. Dlaczego osądzić? No właśnie. No właśnie. To jest sedno śmierci i zmartwychwstania. Ponieważ innymi słowy możemy powiedzieć, Bóg poprzez śmierć i zmartwychwstanie osądził grzech w człowieku. Wydał wyrok na grzech, który był w człowieku. Zastanawiałem się nad tym, jakie zadanie stoi na dzisiejszy dzień. Jakie zadanie my, czytający, odbierający, słuchający Słowo Boże, możemy sobie sami dzisiaj postawić. Zachęcam do tego, żeby spróbować rozpalić swoje serce. Rozpalić swoje serce. Innymi słowy, pobudzić siebie do wiary. A to jest zadanie dla każdego człowieka. Ale dlaczego taki wniosek? Bo pewnie wiemy, że przy zmartwychwstaniu nie możemy nie wspomnieć drogi do Emaus. A jeśli jest droga do Emaus, to jest tam na tej drodze kto? Dwóch uczniów. I oni szli. Szli sobie i pełni byli smutku, żalu. Z jakiego powodu? No właśnie. Podszedł do nich Jezus, już zmartwychwstały, i pyta ich, o czym tak rozprawiacie? A oni mu na to odpowiedzieli, nie wiesz? No, chyba jesteś jedynym człowiekiem w Jerozolimie, który nie wie, co się w ostatnich dniach wydarzyło. Mianowicie Jezus z Nazaretu został skazany, osądzony, został ukrzyżowany. On nie żyje. On został zawieszony na krzyżu. Wtedy padają dosyć mocne słowa. O niewierni. O gnuśnego serca. Dlaczego nie wierzycie? Dlaczego nie daliście wiary w moje słowa? No i wtedy fragment o tej drodze do Emaus kończy się właśnie takim zdaniem. Dzięki temu, że Jezus podczas tej drogi wykładał im pisma, oni zapłonęli sercem. Bo moglibyśmy powiedzieć, zapłonęło ich serce. Albo innymi słowy, zostali pobudzeni do wiary. Bo za niewiarę zostali, co zrobieni? Właśnie. Zostali w jakiś sposób napomniani przez Jezusa. W dalszej części pomyślałem sobie tak. Jeśli jest śmierć i jest zmartwychwstanie i tego nie można rozdzielić, to postanowiłem przypomnieć nam dzisiaj, co miało miejsce w ostatnim tygodniu. Nie w naszym życiu, bo tego nie jestem w stanie zrobić. U siebie mógłbym się pokusić na to, złożyć świadectwo. Ale co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, wielkim tygodniu? Nazywamy go wielkim właśnie z powodu tego, że ten tydzień jest wielki, bo sprawy dotyczyły Jezusa Chrystusa. Postaram się to zrobić w miarę sprawnie. Jezus został zdradzony przez swojego ucznia. Został wydany żołnierzom, a narzędziem, które posłużyło do wydania Jezusa żołnierzom, był to samo narzędzie, którym małżonkowie czule okazują sobie miłość. Ten sam gest, kiedy to przyjaciele po długim niewidzeniu się wymieniają między sobą właśnie ten gest przyjaźni. Więc w taki sposób został wydany Jezus. Co to w naszym świecie, w naszym rozumieniu używane jest do dobrych celów, to szlachetne, miłe i przyjemne doznanie było wykorzystane do zdrady. Przyszli żołnierze byli uzbrojeni po zęby. Jezus o tym pojmaniu również coś powiedział. On powiedział tak. Wyszliście z kijami i mieczami jak na zbójce. Gdy codziennie przebywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i wasz ciemny czas. Ciemny czas zaowocował nieuczciwym procesem Jezusa. Jezus przez pełnych zawiści i zdeprawowanych i wyniosłych, pysznych ludzi został postawiony przed Piłatem. I Piłat nie osądził Jezusa sprawiedliwie. Osądził go o zgrozo na podstawie słów tłumu, który żył w ciemności i był chętny do oglądania takiego przedstawienia, jakim było w tamtym czasie ukrzyżowanie. Bo wielu właśnie było takich ludzi, którzy ganiali za sensacją. A kolejne ukrzyżowanie przez Rzymian było kolejnym powodem do tego, żeby zainteresować się, znaleźć temat do nagłówku w swojej gazecie, w swoim blogu. Szukali adrenaliny. Słowa, krzyki. Najpierw padły słowa: uwolnij nam Barabasza! Tego rozbójnika i mordercę. A potem zapanował wściekły tłum, który zaczął krzyczeć: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Akt ukrzyżowania, kochani, nie wiem, czy ktokolwiek z nas widział coś podobnego w życiu, ale było to bardzo mroczne. Bardzo straszne wydarzenie. Ludzie wrażliwi na zwierzęta mówią, że gdy zarzyna się owce bądź sarnę, to ta wydaje odgłos podobny do płaczącego dziecka. I nie są w stanie wytrzymać tego napięcia, tego głosu. Nie są w stanie patrzeć na ten rozlew krwi. Ukrzyżowanie to ostateczna i brutalna, to koniec drogi Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Ale przy ukrzyżowaniu możemy zobaczyć, że działy się wielkie znaki potwierdzające Jego wielkość. Po pierwsze, 3 godziny ciemności. Po drugie, zatrzęsła się ziemia i zmógł się wiatr. Kolejna sprawa to zasłona rozdarta na połowę od góry. Kolejna sprawa to woda i krew wypływająca z boku Jezusa. A kolejna sprawa to rzymianin stojący przy krzyżu, który mówi: rzeczywiście ten człowiek był sprawiedliwy. Jaka reakcja była uczniów, tych, którzy znali Jezusa? Czytamy: ci natomiast, którzy znali Jezusa, stali z daleka i patrzyli. Wśród nich były też kobiety, które całą grupą podążały za nim z Galilei. Pogrzeb Jezusa to bardzo skromne wydarzenie. Pewien człowiek z żydowskiego miasta Arymatei, Józef, postanowił zatroszczyć się ciałem Jezusa. Zabrał go i złożył go w grobie, który należał do niego. Co działo się z uczniami w czasie po pogrzebie? Smutek. Smutek, konsternacja, zdziwienie, rozczarowanie. Droga do Emaus i uczniowie na tej drodze są tego dobrym przykładem. Co się stało? Ale jak to? Przecież to nie tak miało być. Przecież o nim się mówiło, że on może nawet być przywódcą wyzwolenia naszego kraju spod panowania rzymskiego. Jak to? I w tym czasie też miało miejsce jeszcze jedno spotkanie. Mianowicie Żydzi, którzy, za sprawą których Jezus został wydany w ręce Piłata, a Piłat w ręce katów, przyszli do Piłata po raz drugi. I zaczęli z nim rozmawiać i mówili tak: słyszeliśmy nauki tego oszusta, to znaczy Jezusa. On mówił, że po 3 dniach zmartwychwstanie. Faryzeusze, bojąc się o to, że, no właśnie, jak to nazwali, drugie oszustwo będzie gorsze niż pierwsze, postanowili zgłosić sprawy do Piłata o to, aby zabezpieczyć grób, aby przypadkiem nie było tak, że uczniowie jacyś tam przyjdą, wezmą ciało, schowają i powiedzą: zmartwychwstanie. Dlatego zapieczętowali grób żołnierzami. Postawili strażę i czekali i nie wiedzieli, na co czekali. Mieli na uwadze to, że sprawa się rozejdzie po kościach. trzy dni miną i nic się nie wydarzy. Ale, no właśnie. Żołnierze po trzech dniach zorientowali się, że co? Nie ma. Zwłoki, ciało nie ma. Nie ma ciała Jezusa. Więc szybko pobiegli do faryzeuszy i uczonych, do tych samych, którzy zlecili im to zadanie i powiedzieli, nie ma. Więc oni, wiecie co zrobili? Dokładnie to samo, co w sytuacji z Judaszem. Dali im pieniądze, aby ci mówili tak. Przyszli uczniowie, zabrali ciało, tak? Zabrali ciało i to miało być dowodem na to, że Jezus nie zmartwychwstał. A co z nimi? Faryzeusze, którzy lubili dawać łapówki, powiedzieli żołnierzom, że zajmą się ich sprawą i spokojnie mogą złożyć swoje życie u ich stóp. Że on załatwi sprawę z Piłatem, że zginęło ciało, które oni mieli strzec. A za to w wojsku rzymskim, jako strażników, groziła nawet kara śmierci. Chciałbym przejść do Pawłowej Ewangelii. Tak jak powiedziałem, Pawłowej, ponieważ głoszonej przez Pawła, ale Ewangelia nie należała do niego, tylko to była dobra nowina o Jezusie Chrystusie. A otwórzmy 1 Koryntian, 15 rozdział. I tam w wierszach 1 Koryntian w wierszach 3:8 apostoł Paweł mówi o tym, co jest treścią jego Ewangelii, to znaczy Ewangelii, którą on sam przyjął. Mianowicie od 3 wiersza. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkim ukazał się też mnie jakby poronionemu płodowi. Ewangelia, którą Paweł chciał przedstawiał Koryntianom, to była ta, na której oni mieli budować sens swojego życia. Sens swojego życia dalszego, ale już właśnie bez tajemnicy duchowości, bez owiania tajemnicą spraw wiary, tylko raczej z wiarą, która mogła być artykułowana. Ponieważ było co? Ponieważ skutkiem przyjęcia dobrej nowiny w życiu człowieka jest fakt tego, że on już nie umrze. Że będzie żyć na wieki. Ponieważ Jezus Chrystus umarł za niego. I kiedy apostoł Paweł wszedł do tego wielkiego Koryntu i zaczął głosić Ewangelię opartą o śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to ci, którzy przyjmowali dobrą nowinę, już nie byli tymi, którzy po cichu gdzieś tam, nie mówmy o tym. Nie mówmy o tym, co ja przeżywam z Bogiem. Nie mówmy o tym, jaką ja mam relację do Boga. Nie mówmy o tym, bo to jest zbyt trudne, zbyt ciężkie, zbyt bolesne. Nie wiem, nie rozumiem. A, gubię się w tym wszystkim. Przyjęcie Ewangelii głoszonej w Koryncie przez Koryntian, głoszonej przez Jezusa Chrystusa, sprawiało, że człowiek nie był w stanie już żyć dalej. Utrzymując sprawy wiary, własnego życia i serca w tajemnicy przed innymi ludźmi. Wręcz przeciwnie, oni deklarowali to, oni z tym chodzili, oni z tym żyli, oni mówili, wiesz co się przytrafiło? Przyszedł taki Paweł, on głosił i wiesz co? Poczułem grzeszność, poczułem, że jestem w stosunku do Boga nie fair. Poczułem w swoim życiu naprawdę, po raz pierwszy w życiu, że od Niego odszedłem. I wiesz, kiedy słyszałem o Jezusie Chrystusie, który za mnie umarł, wiesz co? Musiałem się zderzyć tak jakby z tirem. Dlaczego? Ponieważ zrozumiałem, że za każdy mój grzech jest śmierć. I musiałem stanąć w obliczu tego, że jakiś Jezus Chrystus z Nazaretu zawisł tam na krzyżu zamiast mnie. Nie mogłem się z tym pogodzić, bo gdybym był mężczyzną, by powiedział, moja męska duma nie pozwala mi, żeby ktokolwiek z nas, was, pomagał mi w życiu. Bo ja jestem mężczyzną. I jeśli ja sobie nie radzę, to oznacza, że przegrałem, że się nie nadaję, że jestem mało wartościowy. A ja chcę być mężczyzną z prawdziwego zdarzenia. A prawdziwy mężczyzna to dumny mężczyzna. Czasami pyszny, czasami wyniosły. A mężczyzna, który ma stanąć przed krzyżem, to mężczyzna, który musi zrezygnować ze swojej pychy i dumy, męskiej dumy, niezależności. I może po raz pierwszy w życiu pozwolić komuś sobie pomóc. Ale w sytuacji, kiedy nie chodzi o pracę, kiedy nie chodzi o kawałek chleba, kiedy nie chodzi o ubranie, tylko kiedy chodzi o życie, o żyć albo nie żyć, o życie i śmierć, gdzie się rozgrywają w tym oto właśnie momencie losy życia wiecznego. I mężczyźni, mężczyzna, ja, taki jak ja, kiedy został sam skonfrontowany, kiedy stanął w obliczu upokorzenia się, oddania męskiej dumy, oddania męskiej pychy i wyniosłości, chyba po raz pierwszy pozwoliłem sobie na wylanie morza łez. Bo czasami zdarzała mi się łezka, ale w najtrudniejszych nawet sytuacjach mówiłem sobie, musisz być twardy i musisz przeżyć. Jeśli nie będziesz twardy, jeśli nie przeżyjesz, to umrzesz, to po prostu, no zginiesz. Musisz walczyć, bo życie to twarda szkoła. Musisz żyć. Ale wtedy po raz pierwszy wylałem morze łez. W dalszej części apostoł Paweł mówi, trwajcie. Trwajcie w tej Ewangelii, którą wam głoszę. I to nie jest jego wymysł, to nie jest wymysł apostoła Pawła. To jest nauczanie Jezusa. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, 4 wierszu, Jezus mówi do swoich uczniów takie właśnie słowa. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was, podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie. Jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Trwać w Jezusie, trwać w Ewangelii, trwać w dobrej nowinie, to wielkie zadanie dla każdego chrześcijanina. To wielkie wyzwanie dla każdego człowieka. I człowiek, który nie był pod krzyżem i nie zrezygnował ze swojej pychy i dumy, niestety nie może wytrwać w tym. Nie może wytrwać w tym. Będzie szukał dróg ułatwiających mu życie. Życie z płaszczem, na którym napisany jest chrześcijanin. Tylko ten, kto był pod tym krzyżem. Tylko ten, kto się tam uniżył. Tylko ten, który tam, patrząc na Chrystusa, powiedział: Jezu, to ja powinienem tam być, więc jestem współukrzyżowany z Tobą. Skoro Ty już, zanim cokolwiek ja zrobiłem dla siebie, to Ty już tam byłeś. Więc to, co ja mogę, przyjmuję ten dar. Ale Jezus mówi: trwaj w tym. Trwaj w latorośli. Trwaj w krzewie winnym. Sam z siebie nie jesteś w stanie tego zrobić. Rozpalaj serce. Wzniecaj wiarę. Trzymaj się wiary. Trzymaj słowa. Trzymaj, pilnuj nauczania. Bo one zapewnią ci życie. Bo one zapewnią ci powodzenie. Trzymaj się tego. Apostoł Paweł w tym tekście pierwszego listu do Koryntian w 15 rozdziale ma wątpliwości co do chrześcijan mieszkających w Koryncie. Do wątpliwości do tych, którzy mówią, że zmartwychwstania nie ma. Wow. To na czym oni zbudowali swoją wiarę? Na śmierci. I na tym, co Jezus zrobił. No przecież dokonał cudów. Potwierdził swoją boskość, tak? No właśnie. Ale znaleźli się, i to całkiem spore grono, uczniów Jezusa Chrystusa, którzy nie wierzyli w to, że Jezus zmartwychwstał. Apostoł Paweł zajął się w tym rozdziale również tą sprawą. I w wersetach od 12 do 34 wyjaśnia im ważność zmartwychwstania w życiu chrześcijanina, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I w wierszu 17 pada tam taki argument ze strony apostoła Pawła. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara, nadal ciąży na was wasz grzech. Nadal ciążą na was wasze grzechy. Aha, czyli musimy wrócić z powrotem do początku. Jeśli nadal Bóg liczy moje przewinienia, to ja nie jestem osobą zbawioną. To nie jestem osobą odkupioną. A nie ma odkupienia bez zmartwychwstania. Nie ma przebaczenia bez zmartwychwstania. Ponieważ śmierci i zmartwychwstania Jezusa nie można od siebie oddzielić. Dlatego jest to dla nas dzisiaj tak ważnym, abyśmy w naszym duchowym życiu pielęgnowali wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nigdy nie oddzielać tego od siebie. Ponieważ nie ma jednego bez drugiego. Jeśli uznamy, że Chrystus nie zmartwychwstał, to ja nie mogę liczyć na Boże przebaczenie grzechów. Jeśli Jezus nie umarł, to nie ma zastępczej śmierci. Więc nadal ciąży na mnie wina. Nadal podlegam obciążającemu mnie listowi dłużnemu wobec Boga. Apostoł Paweł sięga po różne w tym fragmencie argumenty. W 20 wierszu sięga po argument taki. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Moi drodzy, kiedy zaczniemy rozważać, kiedy rozważamy sprawę zmartwychwstania, to jeśli powątpiewujemy w zmartwychwstanie, to musimy zastanowić się nad naszymi bliskimi, którzy odeszli. I apostoł Paweł użył tego argumentu w stosunku do chrześcijan żyjących, mieszkających w Koryncie. A oni, podobnie jak my, żywimy głęboką nadzieję w to, że pewnego dnia zobaczymy się z tymi, którzy odeszli. Myślę, że to jest bardzo osobiste i przekonujące do tego, że zmartwychwstanie jest potrzebne, a wręcz nawet to w takim razie ja się będę trzymał zmartwychwstania i tak w takim razie to ja jeszcze będę wszystkim innym mówił o zmartwychwstaniu. Dlaczego? Dlatego, że jest lepiej żyć. Jest radośniej żyć. Kiedy w pewnym momencie żegnamy kogoś bliskiego, ufając i wierząc, że pewnego dnia spotkamy się na nowo. Tak, jeśli ktoś ma takie marzenie, to wtedy mówi, tak, Jezus zmartwychwstał. Tak, bo ja tego pragnę. Tak, Jezus zmartwychwstał. Ale nie dlatego, że ja tego pragnę. Jezus zmartwychwstał, bo miał zadanie. Ale ja daję temu wiarę. Po pierwsze z powodów moich win i grzechów wobec Boga, a po drugie nadziei, którą chcę żywić odnośnie przyszłości. Już nie chcę patrzeć pod czarnymi chmurami w moją przyszłość. Przeszłość. Tam się działy złe rzeczy wielokrotnie. Nie chciałbym zrobić pomostu, przerzucić pomostu między przeszłością a przyszłością. Jeśli już, to chciałbym, żeby moja przeszłość sięgała tylko do teraźniejszości. Żebym, jeśli to, co mam, rozliczyć z przeszłością, z przeszłości, rozliczyć tu i teraz, a w przyszłość nie pakować się z żadnymi problemami, które wynikały z mojej niewiedzy, niewiary, dumy, pychy, buntu. Wolę spojrzeć w przyszłość z otwartymi i szeroko otwartymi oczami na życie wieczne. To jest marzenie. To jest pragnienie. Żyć w wolności od grzechu. Żyć w wolności od tego, co mnie kiedyś trzymało i wiązało. Żyć w wolności od tego, że nie mogę się podzielić wiarą z kimś, z kim chciałbym. Dlaczego? Bo robię z tego tajemnicę. Ale to wynika z mojej niewiary. Wolę pokazać kogoś innego. Wolę zmienić temat. Nie. Już nigdy więcej. Nigdy więcej. Na koniec jest jeszcze wiele treści, które może podzielę się jeszcze z wami kiedyś, nie wiem, na grupkach, ale już chciałbym zostawić to na teraz. Na koniec chciałbym przejść do zakończenia. A zakończenie dzisiejszego nauczania to wersety od 50. Zapraszam, otwórzmy wersety od 50. 15 rozdział od wiersza 50. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalność. Oto oznajmiał wam tajemnicę, mówi apostoł Paweł do Koryntian. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność i to, co nieśmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi, które w minionym tygodniu słyszałem na ustach poetów, dziennikarzy. Ba, słowa, które są wyśpiewywane przez takie kapele, które śpiewają gospel muzykę, ale również takie, z których płyną potężne dźwięki ciężkich gitar. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech. Mocą zaś grzechu prawo, bo tam, gdzie nie ma prawa, nie ma grzechu. Prawo jest po to, aby ujawnił się grzech. Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest wiersz, który chciałbym użyć jako taki ostatni bodziec, ostatni sygnał do tego, żeby rozpalić swoje serce, rozpalić wiarę w swoim życiu i trzymać ją, i podtrzymywać ją. Zapraszam, powstańmy, a po przeczytaniu tego wiersza zapraszam, pomódlmy się.